Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Janusz Życzkowski.
10 minut po godzinie 12. Dzień dobry Państwu. Po świąteczno-noworocznym wzroście ilości zakażonych koronawirusem osób w Polsce zaczyna spadać ilość przypadków. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, minionej doby potwierdzono patogen u 3271 rodaków. Jednak w związku z tym, że nie wiadomo, na ile jest to stała tendencja, rząd nie decyduje się na zniesienie obostrzeń. To nie podoba się części przedsiębiorców, którzy wbrew zakazom zapowiedzieli otwieranie swoich biznesów. Chodzi głównie o firmy z branży hotelarskiej, gastronomicznej czy fitness. W otwartym mikrofonie pytamy Państwa o to, jak oceniamy taką postawę oraz o to, kiedy rząd Państwa zdaniem powinien zrezygnować z lockdownu.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Państwa telefony do studia odbiera dziś Marcin Kosiński. Temat na czasie. Też pamiętamy o tym, że pierwotnie mówiono o tym, że właśnie od 18 stycznia te obostrzenia zostaną zdjęte, natomiast następnie pojawiła się informacja, że jednak ze względu na ten wzrost świąteczno-noworoczny będzie trzeba jeszcze trochę poczekać, bodaj do 30 stycznia. No to nie podoba się części przedsiębiorców właśnie z tych branż, o których mówimy. No i zamierzają protestować. Dziś pytamy Państwa zatem, jak oceniamy tę postawę, te protesty, także w kontekście innych krajów europejskich, jak te lockdowny tam wyglądają. No i zachęcam do dyskusji. Pierwszy telefon już mamy. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie redaktorze, a kto ogłosił lockdown w Polsce?
No to lockdown to jest za dużo powiedziane, prawda?
Powiedział pan teraz sam osobiście pół minuty temu, że lockdown.
Dobrze, ale czy to jest problem, że tak powiedziałem? Chodzi o pewien skrót.
Nie jest skrót, to jest problem. Rządzący.
Dobrze, to bądźmy precyzyjni w takim razie. Ograniczenia dotyczące kilku konkretnych branż.
No to jak jest ograniczenie, to w jaki sposób jest to ograniczenie respektowane? Rozporządzeniem?
Zwraca pan uwagę na kwestie formalne dotyczące tego, o czym mówimy.
No a jak pan sobie wyobraża inaczej? Rozporządzeniem można, wie pan, co zrobić.
Czyli jak rozumiem...
Musi być konkretna ustawa i wtedy albo stan wyjątkowy i finał. A tu się mijają wszystko bezprawnie.
No, ale dobrze, to pan, że tak powiem, stawia akcent na kwestie formalne, natomiast istotą przeciwdziałania pandemii jest w miarę dynamiczne wprowadzanie pewnych obostrzeń bądź ich zdejmowaniem. Jak rozumiem, jakby już z takiego praktycznego punktu widzenia, to pan uważa, że te ograniczenia powinny być teraz utrzymane, czy nie?
Ograniczenia, ale ustawowo. A nie każdy, kto pierwszy dzisiaj wstał, rządzi. A jak ten nasz naczelnik staje o 12 w południe, no to co on może wiedzieć, co się dzieje w Polsce?
No, te decyzje są podejmowane przez rząd i ekspertów rządu. I nie wiem, o jakim naczelniku pan mówi.
Jest jeden ekspert z rządu. I on ustala, jak stanie o 12, to może zrobimy coś, a jak stanie później, to nie zrobimy nic.
Dziękuję za pana wypowiedź, choć jednak bardzo prosiłbym o bardziej merytoryczne głosy, no, związane być może także z państwa doświadczeniem, z tym, co obserwujecie w swoim otoczeniu. jak te biznesy właśnie z branży fitness, hotelarskie, gastronomiczne, jak one sobie radzą czy nie radzą w tej chwili i kiedy w Państwa ocenie powinniśmy dać możliwość my jako państwo, rząd z jednej strony, oczywiście formalnej, tę możliwość do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo proszę, mamy połączenie, witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze, stały słuchacz się kłania.
Dzień dobry,
pan,
witam
stałego słuchacza. Pan poprzednio to naprawdę nie wiem, o czym mówił. Ja chciałem powiedzieć na własnym przykładzie, ja też prowadzę działalność gospodarczą i powiem panu w ten sposób, bardzo dostałem po, za przeproszeniem, czterech literach w tamtym roku, ale powiem tak, nie chodziłem po żadną zapomogę, nie chodziłem po żadne ulgi, nigdzie nie występowałem po żadną pomoc. Po prostu uważam, że dobry przedsiębiorca jest w stanie zabezpieczyć się na tak zwaną czarną godzinę.
Czy miał pan odłożone środki na funkcjonowanie?
Znaczy, no, byłem do tego w pewnym stopniu przygotowany i jakoś mi to w dalszym ciągu wystarcza. I sądzę, że każdy porządny, każdy normalny przedsiębiorca był do tego przygotowany. Chociaż ja rozumiem, że nie każdy miał taką sytuację jak ja. Wielu przedsiębiorców jest takich, że po prostu liczą od pierwszego do pierwszego i no tak to po prostu jest w biznesie i na to nic nie poradzimy. A co do tego, czy powinny zostać utrzymane ograniczenia? Uważam, że tak. Jeszcze chociaż trochę. Może nie aż tak długo, może nie miesiąc, może nie rok, ale chociaż przez ten 2 tygodnie, chociaż może do końca stycznia, być może to naprawdę pomoże nam rozwiązać wiele problemów, a nie wpakuje nas w następne, no, które mogą nam grozić. Tak więc to nie jest aż takie wielkie wyrzeczenie. Te 2 tygodnie możemy spokojnie poczekać i sądzę, że powinna się sytuacja uspokoić.
Do końca miesiąca. Dziękuję za pana głos w dyskusji. Pozdrawiam, 17 minut po godzinie 12. Otwarty mikrofon Polskiego Radia Zachód. Dziś z pytaniem państwa o to, no, jak oceniamy weto części przedsiębiorców dla lockdownu, chociaż tutaj też mnie słuchacz upominał, żeby może nie używać tak mocnego słowa, ale pewnego ograniczenia w pewnych konkretnych branżach. Witamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, szczęść Boże, pozdrawiam.
Dzień dobry, proszę się przedstawić, skąd pan do nas dzwoni?
Marek, już myślałem, że będziemy dzisiaj wspominać świętej pamięci Jadwigę Kaczyńską.
Bardzo proszę do tematu, panie Marku.
Do tematu, tak. Proszę pana. Obostrzenia powinny zostać, ale nie w takiej formie jak aktualnie. Nie może być tak, że ludzie gromadzą się w kościele, a nie mogą pójść do restauracji. To jest po prostu jakieś niepoważne działanie.
Wie pan co, panie Marku, ja rozumiem kierunek dyskusji, który pan chce nadać, natomiast akurat w kościele te ograniczenia są bardzo restrykcyjne, wierni stoją w maskach, jest ich niewielu. Restauracja jest miejscem jednak, gdzie żeby zjeść posiłek trzeba zdjąć maseczkę, no i wielkość tych restauracji też jest różna.
No oczywiście, ma pan rację, ale przecież żeby oddzielić stoliki jakoś od siebie, ja tu nie widzę żadnego problemu. A kto się boi, i tak do restauracji nie pójdzie, i tak. Takie jest moje zdanie.
Czyli w pana ocenie należałoby już te restauracje otworzyć?
Myślę, że tak. I siłownie również.
No to hotele w tej sytuacji w pana ocenie również?
Tak.
Dobrze.
Wie pan, politykowi łatwo wprowadza się zmiany, bo polityk ma pensję zapewnioną. A pan, który tutaj przed chwilą mówił, że on był na kryzys przygotowany, no to ja nie wiem. Jak hotele mają mieć miliony złotych na praktycznie rok zamknięcia odłożone? Nie rozumiem tego. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam, choć oczywiście oceniając działalność poszczególnych branży, zaraz znajdą się chętni do analizy kosztów i tego, jakich kosztów w tej chwili hotele nie ponoszą, jakie oczywiście w dalszym ciągu są związane z funkcjonowaniem tejże działalności. Zachęcam państwa do dyskusji na temat następujący, kiedy należałoby z tych restrykcji już zrezygnować. 68 324 2255 i bardzo proszę, witamy słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, również witam,
pozdrawiam. Witam panie Marianie.
No panie redaktorze, no jak słyszę, wie pan, że trzeba zlikwidować, że to niech zgodnie z prawem i tak dalej, to co mają powiedzieć na Zachodzie, we Włoszech, w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej? Tam są znacznie większe obostrzenia. Jakoś nikt nie, komu nie przyszło do głowy protestować, buntować się. To jest dla naszego dobra, dla wszystkich ludzi, a nie to jest ludzi mi się rządu, bo mi się tak podoba i chcą nam dowalić. Ja przypomnę słowa komunistycznego Komucha, pana Cimoszewicza, co mówił wtedy, jak była powódź stulecia. Trzeba było się ubezpieczyć.
No, ale teraz, czy pan tak uważa, panie Marianie?
Proszę?
Pan tak uważa, że trzeba się ubezpieczyć?
No tak, proszę pana, jeżeli ktoś prowadzi firmę, no to niech nie płacze teraz. To jest prywatna jego decyzja. Jak prowadzi firmę, to mógł się domyślać, że raz jest na wozie, raz jest pod wozem. I sobie, wie pan, forsy wydawał na fury za 500 000 zł. Pałace sobie budował, zamiast na czarną godzinę zgromadzić swoje bogactwa. A teraz płaczą, dajcie mi. No prowadzili człowieku firmę, no to ratuj ją. I panie redaktorze, co jest najważniejsze? Nasze zdrowie, życie czy biznes? Proszę pana, jak każdy jeden protestujący przedsiębiorca zachoruje na tego koronawirusa, to i tak jego firma upadnie, bo nie będzie mógł prowadzić, tak czy nie?
No tak.
To jest proste jak budowa przysłowiowego cepu.
Bardzo dziękuję, panie Marianie, za wypowiedź. Półtorej minuty, trzymajmy się tego czasu. Wspominał pan Marian tutaj o obostrzeniach w różnych krajach. Ja może tak powiem dwa słowa. W Irlandii rząd w Dublinie wprowadził najbardziej rygorystyczne ograniczenia od początku pandemii, które mają obowiązywać do 31 stycznia, a kiedy nastąpi ponowny przegląd sytuacji. W Szwecji parlament przegłosował możliwość zamykania prywatnych biznesów celem ograniczenia rozprzestrzeniania się przypadków COVID-19. We Włoszech mamy godzinę policyjną od 22:00 i zakaz podróży między regionami, są także obostrzenia dotyczące biznesu. A jak oceniamy w tej chwili sytuację w kraju? W tym kontekście kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Jarosław Złagowca.
Witam, panie Jarosławie.
No ja popieram pierwszego słuchacza. Przywódca staje bardzo późno, nie wie o co chodzi, może tam za bardzo. Ja to chcę powiedzieć z punktu widzenia rolnika, może bardziej ogrodnika.
No właśnie, czy tutaj... No,
wie pan, to ja na tym nie straciłem, powiem. Ja zyskałem na tym. Ale po prostu na tych ludzi, co mają te hotele, te inne rzeczy, no bardzo dobrze, że to zawetowali tam, żeby wszystko pootwierać. Niech od razu na rok czasu zrobią ten cały lockdown czy tam coś i wszystko pozamykają i koniec. Ale kto tym ludziom da jeść? Skąd wezmą pieniądze, żeby mi to pokryć wszystko tam później wyrównać? Jak to wezmą? Skąd wezmą?
No ale słyszy pan również głosy słuchaczy.
Może ma jakąś megamaszynę, może ma...
Panie Jarosławie, ja bardzo pana proszę, rozmawiajmy merytorycznie. Słyszał pan głosy przed chwilą słuchaczy, którzy mówią, no jeśli prowadzisz biznes, to musisz się być przygotowanym także na takie sytuacje.
No wiadomo, że chodzi o ubezpieczenie, żeby każdy ubezpieczony. No dobrze, no ale jak będzie każdy ubezpieczony, no skąd, no nawiązałem przedtem do tego, no skąd weźmiemy tyle pieniędzy, żeby tym ludziom wszystko pokryć? No, no kto to, skąd weźmiemy, nadrukujemy pieniędzy?
No wie pan, jest też takie podejście wolnościowe. Dlaczego państwo miałoby pokrywać prywatny biznes?
No ale po kim ubezpieczenia? Każdy płaci chyba jakieś, nie?
No, zgoda i tutaj pewne rozwiązania, pewne tarcze były uruchamiane. Jak rozumiem, to za mało.
Ale, no dobra, ale ja z punktu, jestem niby rolnikiem, jestem. No to ja, jak idę na chorobowy, na KRUS, to wie pan, jaką ja mam dniówkę?
No proszę tam powiedzieć.
No właśnie, no. Proszę pana. To na paczkę papierosów, chociaż ja nie palę.
No bardzo dobrze, bardzo dziękuję, panie Jarosławie. Kłaniamy się, pozdrawiamy pana. 68-324-2255 i 801-327-462. Mamy połączenie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze. Krzysztof z tej strony.
Witam, panie Krzysztofie.
Ja chciałem panu Marianowi powiedzieć, że ja rozumiem, że jego stanowisko, bo on cały czas emeryturę dostaje. Zdziwi się, jak za parę lat może braknie pieniędzy na tą emeryturę albo będzie warta dużo mniej przez inflację. Natomiast chciałem też powiedzieć, że całym sercem popieram przedsiębiorców. Może dlatego, że sam też żyję z własnej działalności. Moja branża akurat jeszcze nie ucierpiała, ale rozumiem po prostu tych ludzi, którzy teraz...
Panie Krzysztofie, ale chodzi o zdrowie, chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o to, żeby koronawirus się nie rozprzestrzeniał. Przecież to jest nadrzędny powód.
Tak, i właśnie myślę, że całe to podejście jest błędne. Niech pan zobaczy, mamy kilkadziesiąt tysięcy nadprogramowych ofiar, ale nie COVID-u, tylko w ogóle tego, że służba zdrowia nie działa, tak? To nie są ofiary, którym przypisano COVID. Tylko
to są naczynia powiązane, te sytuacje.
Za chwilę okaże się, że przez to, że nie funkcjonuje gospodarka, nie będziemy mieli pieniędzy na leczenie i tych ludzi umrze dużo więcej, niż gdyby w jakiś sensowny sposób tą gospodarkę jednak otwierać i funkcjonować. A poza tym chciałem też powiedzieć, że na Zachodzie, to panu Marianowi też, protesty były i to bez porównania większe niż w Polsce. W Polsce na takie protesty przychodziło po kilkaset osób. W Berlinie było kilkaset tysięcy ludzi protestujących przeciwko polityce. Mimo,
widzieliśmy te armatki wodne, które tam rozpędzały tych protestujących.
Ale chciałem też powiedzieć, że ta pomoc rządu niemieckiego jest bez porównania większa i prostsza niż u nas. U nas podorabiały się na tym część firm, które wykorzystują tą tarczę, a duża część firm niestety nie może z tego skorzystać.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana głos. Skoro mówimy o naszych zachodnich sąsiadach, to mam taką informację. Na początku tygodnia kanclerz Angela Merkel ostrzegała, że dramatyczna eksplozja liczby zakażeń może zmusić kraj do pozostania pod ogólnokrajową blokadą do kwietnia, jeśli nie uda nam się powstrzymać tego brytyjskiego wirusa. Do Wielkanocy będziemy mieli 10 razy więcej przypadków zachorowań. Potrzebujemy jeszcze 8 do 10 tygodni twardych środków, powiedziała Merkel. W ubiegłym tygodniu Niemcy przedłużyły ogólnokrajowy lockdown i zaostrzyły ograniczenia do 31 stycznia, czyli tak jak w Polsce. Bardzo proszę, witamy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Mówi Jerzy Rzepina.
Witam pana
redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Zachód.
Dziękujemy.
Jest w sprawie tej pandemii. Rząd ma bardzo ciężką sytuację. Bo z jednej strony musi uważać na gospodarkę, a z drugiej strony musi zachować ostrożność, zdrowie ludności naszego kraju. Ja mam takie pytanie. Czy ci przedsiębiorcy tych gór, nadmorza, fitnessu, czy oni to są prekariusze? Mi się wydaje, że oni nie są prekariuszami. Prekariuszem to jest ja i setki tysięcy, milionów ludzi, którzy zarabiają poniżej 2000 zł miesięcznie. Pamiętacie, proszę państwa, takie czasy, gdy zamykano stocznie, gdy zamykano te huty, zamykano kopalnie? Co wtedy klasa rządząca mówiła? Że mamy się przekształcić i przekwalifikować na dzisiaj. I co możemy robić? Ano szczyt psów. My bardzo teraz zajęcie na czasie, możemy szczyt psy. Trzeba rozważać całą dobro gospodarki. Powiem krótko, to jest wojna polityczna, aby wykończyć ten obecny rząd PiSu, bo jeżeli będzie wydatek gospodarczy tak ciężki, jaki nasz rząd ponosi, jeszcze większy, proszę państwa, skąd my mamy pieniądze? Trzeba posłuchać rządu i te 2 tygodnie, a może nawet i 3 tygodnie poczekać i zobaczyć, jak się ta sytuacja epidemiologiczna w kraju rozwinie. No dziękuję za
bardzo
wysłuchanie.
Dziękuję. Dziękuję panie Jerzy za wypowiedź. Podglądam kolejne informacje z innych krajów. Holandia na przykład. Rząd przedłużył we wtorek blokadę kraju o 3 tygodnie do początku lutego. No wiemy, że tam jest zmiana rządu, podał się do dymisji. Premier Mark Rutte powiedział, że nie ma alternatywy dla obostrzeń, ponieważ liczba pozytywnych testów, chociaż spadała przez drugi tydzień z rzędu, nie spadła wystarczająco szybko. A jak w Polsce, jak to państwo oceniacie, kiedy należałoby zrezygnować z obostrzeń? Jak oceniamy weto części przedsiębiorców dla lockdownu? Bardzo proszę, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Witamy, kto się do nas
dzwonił? Michał się kłania.
Witam panie Michał.
Powiem tak, nie będę tu bajerował. Moją małżonkę mnie dotknęło to bezpośrednio. Moja małżonka z końcem tego roku, 28 lat, prowadziła działalność gospodarczą, zamkła interes. Miała na wsi taki pijalnie bar, później już nie można było to sklep, próbowaliśmy przetrwać. Skorzystała małżonka od razu, mówię, z tej pierwszej tarczy, czyli nie 3, a 2 razy ich się udało, bo tam parę groszy przekroczyła pierwszy miesiąc, udało się te zwolnić z ZUS-u. No i teraz w rządzie zostało miesiąc i rok do emerytury i praktycznie na dzień dzisiejszy nie będzie miała nic. Jako, że sama zamknęła działalność, więc zasiłku przedemerytalnego nie będzie miała, że pracowała u kogoś, to by miała, jako że sama prowadziła działalność i jako że zamkła zasiłek, tak zwana korniówka, też jej nie należy dopiero po 3 miesiącach. Jest to beznadziejne. Ja tam nie winię nikogo. Sytuacja wyszła jak wyszło. Za innych rządów też by tak było, nie byłoby lepiej. Nie wiem, jak to dalej będzie. Jeszcze na koniec napisaliśmy prośbę do właściciela obiektu, żeby zwolnić z czynszu, żeby przetrwać po prostu grudzień, styczeń, luty, później przyjdzie lato, napoje, jakieś lody, coś się, ten rok czasu, że ona może by się dokulała. Tak. Dostaliśmy odpowiedź z gminy, że nie mogą nas zwolnić, bo nic nie zalegamy. No to pan, to jest taki absurd w tym kraju też. Wszyscy się boją, w innych gminach umarzają, no się zwalniają, czy coś, czy tego.
To trzeba zalegać, tak, żeby zostać zwolnionym.
To z tego wynika, że trzeba było po prostu zalegać. To może by wtedy prośbę o tego, o zwolnienie i tak dalej. Także mówię, że wiele sytuacji się nas zgłasza, jak słyszę, jak ludzie dzwonią, wielu ludzi ma rację i tak dalej. To była firma jednoosobowa, 28 lat, żona bez przerwy płaciła ZUS, tak jak ostatnio 1300 coś. Zostały rok czasu i miesiąc do emerytury i nie ma nic dobrze, że jeszcze ja mam pracę i pensję. Musimy się starać, teraz jeździmy, być może ze względu na sytuację ekonomiczną może się uda ten zasiłek może od razu, a nie czekać 3 miesiące. No mówię, ma rok i miesiąc do emerytury, no i praktycznie
wypowiedź,
koronawirus ale zdobiła wszystko.
Najszybciej tę działalność też i wznowić, żeby do tej emerytury małżonka mogła składki dozbierać. Bardzo proszę, kolejny słuchacz. Dzień dobry.
No, dzień dobry. No właśnie, o, tutaj ten pan bardzo ładnie to przedstawił. Pierwsza rzecz, to co chwali się pan wicepremier Gowin, że 70% tego. A skąd ten przedsiębiorca ma wziąć te 30%? Następna rzecz. Czy zwolnienie z ZUS-u to jest, że państwo zapłaci składkę za tego przedsiębiorcę?
No, czy po prostu będzie zwolnienie, prawda?
A no właśnie, już jest okres nieskładkowy.
No to wie pan, no taka sama jest zasada przy tej uldze ZUS-owskiej, jak się zakłada działalność gospodarczą. Nie płacisz ZUS-u, ale też nie ma gromadzonego kapitału.
No właśnie. Jedyna rzecz, ja bym tak podpowiedział dla tego szanownego rządzących. Jeżeli chcecie, żeby przedsiębiorcy nie otwierali nielegalnie, co podobno dzisiaj nastąpiło lokali, najlepiej niech każda policja pójdzie pod każdy lokal, zaplombuje i będzie załatwiona sprawa.
I już widzi pan.
Czy te wszystkie, czy panie Krawcowe i panowie szewcy muszą być zamknięci? Nie muszą. No i to takie mamy tutaj paradoks. A przede wszystkim najbardziej co uderza ludzi, że ci co nakładają te obostrzenia, sami ich nie przestrzegają. Przykład pani Emilewicz, przykład o niedawny pana Kaczyńskiego w kościele i tak dalej, i tak dalej. No można to snuć. Oni się tłumaczą,
ale
oni
zdaje się, że zdaje się, że w kościele można
no
być,
dobrze,
tak?
No dobrze, ale gdzie tam jest zachowany dystans? Gdzie tam jest 2 metry? Mhm. No jest określona ilość osób w kościele, nie?
Dobrze.
Poza tym, co w kościele koronawirus nie atakuje? No to dość ciekawe.
Tu stawiamy znak zapytania, pytanie retoryczne, choć już w sprawie kościoła wypowiadaliśmy się. Bardzo dziękuję, 1,5 minuty minęło i 27 minut pozostało do godziny 13. Kolejny słuchacz na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry, Dominik przy telefonie.
Witam, panie Dominiku.
Panie redaktorze, no nie ma takiego złotego środka, bo wiadomo, no zawsze ktoś będzie pokrzywdzony, tak? Ja rozumiem w pewnym sensie przedsiębiorców, ale trzeba też zrozumieć, że no nie można, żeby cokolwiek, na przykład tutaj pandemia, żeby to się wygnęło spod kontroli, tak? Bo wtedy może być jeszcze 5 razy gorzej.
No ale słyszy pan głosy słuchaczy, którzy mówią, że za długo, że rząd nie pomaga, że należałoby już im ulżyć.
Panie redaktorze, no ja sam nie jestem pewien, czy ja będę miał środki do życia jeszcze za jakieś 2 tygodnie, czy ten branża transportu, jeżeli chodzi o transport publiczny, osobowy, też bardzo mocno została oberwała, tak? Mhm. Młodzież nie chodzi do szkoły, wpływy z tego tytułu, z biletów miesięcznych, część ludzi też nie pracowała, bo dzieciaki były w domu, te do 12 roku życia musiały być pod opieką. Także tutaj też, jeżeli chodzi o branżę gastronomiczną, ja mogę coś na ten temat powiedzieć, bo w tej branży robiłem. Powiem tak, mogłem do dziś pracować, ale dałem sobie z tym spokój, bo ja widziałem, jak wykańcza takich małych przedsiębiorców ZUS. Do tego, jeżeli dojdziemy, jeżeli pracujemy na terenie, lokal możemy mieć na własność. Takie są układy w Zielonej Górze w pewnej firmie. Możemy mieć własny lokal, ale możemy płacić podatek do miasta i możemy płacić podatek jeszcze prywatnej firmie. I te firmy najprawdopodobniej nie schodzą z tych podatków. Jeżeli ZUS nam też nie będzie, tylko to będzie to załóżmy 3 miesiące, no to taki mały przedsiębiorca no leży, tak? Tylko mówiąc tak, bo on no nie jest w stanie odłożyć nie wiadomo jakich pieniędzy. Jeżeli chodzi o tych przedsiębiorców, tutaj mamy, mowa jest o ludzi, tak, pensjonaty w górach.
Tak, jednym zdaniem. Typu,
ja już kończę, że jest problem też tego typu, że część tych przedsiębiorców, który prowadzi te pensjonaty, nie odprowadzała podatków, nie ma tej ewidencji przychodów. Bo
no pytanie, jak duża jest jeszcze raz strefa właśnie w tych, w tych obszarach, prawda?
A teraz jest właśnie wyliczane od dochodów, tak?
Bardzo dziękuję, panie Dominiku, za wypowiedź. Kolejny słuchacz cierpliwie czeka. Bardzo proszę, dzień dobry.
Witam serdecznie.
Witamy, słuchaczka.
Irena ze Świebodzina.
Dzień dobry, pani Irena.
Wszystkim życzę zdrówka, szczęścia w nowym roku.
Dziękujemy.
I ja też w nietypowej sprawie. Od nowego roku nie ma już bardzo, bardzo dobrych, serdecznych redaktorów, pani Ewy Rymarowicz i pana Artura Steciąga, których serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
I byli cudownymi redaktorami, zawsze odbierali telefony, a teraz tak. Po prostu cisza w eterze. Strasznie dobrze, za nimi
tęsknię
i wiem, dobrze, że już nie wrócą.
No mają jakieś inne obowiązki antenowe. Antena jest duża i pojemna, jak to mówią. No też się zmieniamy tutaj w różnych audycjach. Nie, w żadnym wypadku. Dementuję tę plotkę. W dalszym ciągu można słuchać. No pozdrawiam, chociaż zachęcam także do rozmowy w dzisiejszym temacie. Nie wiem, czy tutaj dwa słowa od pani usłyszymy, czy nie. Chyba nie. To dobrze, 68-324-2255 i 801-327-462. No, pewne zmiany antenowe, programowe na antenie zachodzą, przecież to państwo wiecie. Niemniej państwo redaktorzy w dalszym ciągu w zespole Radia Zachód. Bardzo proszę, dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, Marek.
Witam, panie Marku.
No, sytuacja jest ciężka, tylko teraz by trzeba wyważyć, co dla nas Polaków jest lepsze. Czy poświęcić jeszcze ze 2-3 tygodnie, żeby ta sytuacja się unormowała. Przecież w końcu już są te szczepionki, czyli idzie ku lepszemu.
Tak.
Czy rzeczywiście pozwolić na działalność. I to jest chyba najważniejsza kwestia. To dla nas ogólnie Polaków. Bo wiadomo, że przedsiębiorcy będą chcieli, bo chcą zarabiać. Mnie jak zwolnili z PGR-u w 91, nikt się nie pytał, co ze sobą zrobię, jak zrobię. 3 lata byłem bez pracy, później dostałem pracę, znowu 5 lat, znowu bez. I tylko było mówione, proszę się przekształcić. I się przekształcam. No niestety, no... Trudno. Szkoda mi tych ludzi, ale takie jest ryzyko, moim zdaniem, każdego przedsięwzięcia, jakie się w życiu weźmie pod uwagę. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam, panie Marku. Dziękuję także za ten głos. Sprawdźmy jeszcze, jak na przykład sytuacja wygląda w Szwajcarii. Dotąd Szwajcaria podejmowała lżejsze działania w związku z epidemią, jednak teraz zapowiedziała, że zamknie sklepy sprzedające produkty, które nie są niezbędne do codziennej egzystencji. Zamknięcie restauracji, obiektów kultury i obiektów sportowych zostało wydłużone o 5 tygodni do końca lutego. Tak Szwajcaria reaguje na sytuację. A jak państwo oceniacie sytuację w kraju? Kiedy należałoby zrezygnować z tych obostrzeń? Co sądzicie o wecie części przedsiębiorców? Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Roman Zielony.
Dzień dobry, witam panie Romanie.
Najpierw refleksja, a potem odpowiem na pana pytanie, na które jeszcze nikt nie odpowiedział z dzwoniących. Każdy wygłaszał swoje teny. No bardzo się cieszę, że pan Marian po oglądnięciu TVN-u wreszcie jako autorytet przywołuje kraje Zachodu, takie jak Francja, Niemcy. Brawo, panie Marianie. Wreszcie prawidłowe działanie. Zresztą pan redaktor też wtóruje, że Niemcy, Francja, wszystkie kraje z Unii Europejskiej.
Chcemy wiedzieć, jak wygląda sytuacja w Europie.
Ale przywołujemy, że wzorujemy się na nich. No i oj, nie lubi pan Marian bogatych. Nie lubi, tak narzeka na tych przedsiębiorców, którzy mają pieniądze, a teraz przechodzę do sprawy. Dlaczegoż to przedsiębiorcy się buntują, panie redaktorze? Bardzo prosta odpowiedź, bo nie mają zaufania do tego rządu. Proste.
Czyli kontekst polityczny.
Oczywiście, w czwartek dyskutowaliśmy rząd w postaci pani Emilewicz, która wypuszczała swoje dzieci na narty. Pan powiedział, że pan w tej audycji powiedział, że przecież wydała oświadczenie. Oświadczenie było kłamliwe, mówiła nieprawdę. Oczywiście z wypiekami na twarzy cały naród teraz oczekuje, że pani Emilewicz przeprosi albo dostanie posadę w spółce Skarbu Państwa dużo bardziej płatną.
Dobrze, dzieci pani Emilewicz zdaje się mają tam jakieś licencje, także no to jest, wie pan, no będziemy teraz licencji, na tym rozmawiać.
No i będzie pan
na stronie, na stronie pan... związku jest ta informacja. No to...
Dwa dni później wydane. Oczywiście telewizja publiczna nie odmurza, bo nie podaje takich informacji, panie redaktorze.
Dobrze, czyli jak rozumiem, chodzi o polityczne tło tego protestu.
Dokładnie,
przedsiębiorców.
Ponieważ ci, co wydają zarządzenia dotyczące ograniczeń, nie przestrzegają ich. Mają to po prostu głęboko gdzieś. Dbają tylko o siebie, o własne pieniądze, o własną kasę. Przykład taśm z Wałbrzycha, przykład członków KRS-u, którzy w zasadzie tylko walczą o pieniądze. A obostrzenia są tylko dla maluczkich, takich, którzy będą tutaj dzwonić i mówić, musimy popierać rząd, ponieważ to jest rząd naprawdę dobry i kosmiczny, panie redaktorze.
Dziękuję dalej, panie Romanie, za pana głos w dyskusję. Nie zawiedliśmy się, zadzwonił pan do otwartego mikrofonu. No i w swoisty sposób tę sprawę oczywiście ocenia. Bardzo proszę, każdy z państwa ma do tego prawo. Trzymajmy się jednak głównego tematu. Jak oceniamy weto części przedsiębiorców dla lockdownu? To tutaj pan Roman wskazuje na tło polityczne, inni na ekonomiczne. Jak widzi to kolejny słuchacz. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, panie Krzysztofie.
No więc oby jeszcze ten klimat, ten dobry klimat w Radiu Zachód, oby jeszcze do końca rządów PiS-u, żeby się utrzymał. Te zwyczaje, że jesteśmy dopuszczani do tego, do zabrania głosu.
A dlaczego miałoby być inaczej, panie Krzysztofie?
To znaczy się, że nas wielu podejrzewa, przypuszcza, że to nie będzie trwało do końca rządów PiS-u, oby jak najkrótszego okresu. Panie redaktorze, w każdym razie tak, przeżyłem 30 lat temu upadek branży ogrodniczej. Nieporównywalnie zupełnie do niczego, bo od 80 do 90% ogrodników w Polsce zaniechało produkcji. Całe zagłębia ogrodnicze, przypominam sobie, przejeżdżałem przez Śmigiel dwa lata później, w latach 90. Dosłownie na 200-kilkadziesiąt ogrodnic było kilka, które pozostały. Także myślę o tym, o takim Armagedonie dosłownie, oby nie. Samobójstwa. Panie redaktorze, krytyka hotelarzy i innych, a z drugiej strony tu już mówili niektórzy, pan Roman na przykład, o pani Emilewicz, o panu Czarnku, ktoś inny wspominał, który odwiedzał matkę w szpitalu, pan Kaczyński w ogromnej świcie na cmentarzu bez maseczek, bez zachowania żadnych odległości.
No ale panie Krzysztofie, czy to nie jest wyciąganie zbyt dużych, nie wiem, jakichś dział, żeby porównać te sytuacje? Przecież tego rodzaju obostrzenia są w całej Europie. Patrzę na Grecję na przykład, na Cypr.
Ale ja rozumiem, że kwestia polityczna,
panie Krzysztofie, że widzimy rządzących i jeden zrobił to, drugi tamto, nam się to nie podoba. Okej, zgoda. Nie twierdzę i tu zgodzę się z panem, że pewne działania mogą się nie podobać. Natomiast rozmawiamy o pandemii i rozmawiamy o pewnych obostrzeniach, które są związane z ograniczeniem migracji, patogenu itd.
Już na ten temat. Obawiam się wybiórczego traktowania przedsiębiorców. Damy temu, co gra w naszej orkiestrze. Pan na pewno słyszał o tym, przykład samorządów. Dostały te samorządy, które głosowały na PiS. Natomiast pomoc, dofinansowanie musi być maksymalnie proste, niezbiurokratyzowane. A panie redaktorze, a co z piątą tarczą? Przecież o tym to też jest możliwe. O tym tu nikt nie mówi.
Stawiamy kropkę, panie Krzysztofie. Bardzo dziękuję za głos.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
No właśnie, chodzi o to, żeby te regulacje były uniwersalne, żeby były proste. No przecież gdybyśmy na przykład, nie wiem, mierzyli wielkość restauracji, mierzyli wielkość siłowni, mierzyli wielkość hoteli, pensjonatów, to czy z tego przypadkiem nie zrobiłby się bałagan i że ciężko by było oceniać, który podmiot może prowadzić działalność, który nie. A może się mylę. Jak państwo widzicie tę kwestię związaną z ograniczeniami w gospodarce? Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, panie
Julianie. Panie redaktorze, życie to jest takie fajne, śmieszne trochę. Bo bez pracy nie ma życia, proszę pana. Bez życia nie ma pracy. To takie, wie pan, normalnie, takie pomieszanie z poplątaniem trochę.
No, nic bardziej pewnego pod słońcem.
Proszę pana, przede wszystkim musimy się zastanowić nad tym, co my w tym kochanej Polsce mamy. Przecież wychodzi z tego, proszę pana, że jak pan kwitu nie wypełni, to nic w tej Polsce kochanej nie wie. Przecież jeżeli jest normalnie instytucji 1 200 000, które mają, wiedzą, ile trzeba podatku zapłacić, prawda, jaki obszar, ile działalności, jakie działalności w ogóle. I proszę pana, normalnie pieniążki to się śle za 3 dni do danej firmy. Proszę pana, a wszystkie kwity można później wszystko rozliczyć. Do 1 grosza można rozliczyć. Proszę pana, jeżeli ktoś nie dostanie pieniędzy przez miesiąc czasu, to może umrzeć z głodu. I to jest najbardziej smutne w tym wszystkim. Jeżeli ma być pomoc, to pomoc ma być, proszę pana, natychmiastowa. Żeby się przedsiębiorca nie zamartwiał o to, że on będzie musiał ludzi za 2 dni zwolnić, bo nie będzie miał dla nich pieniędzy, bo nie wiadomo, kiedy to się wszystko, proszę pana, przetoczy. I to jest najgorsze w tym wszystkim. A przecież my dane to wszystkie mamy, proszę pana. A młodzi ludzie do fitnessu nie mogą iść, że tam dziadkowie 80-letni nie idą. A poza tym, proszę pana, zawieźć to i tojki, za które trzeba zapłacić na cmentarz, proszę pana, cmentarz zamknąć. No a ktoś to za to musi zapłacić. Myśleć troszeczkę w tym kraju kochanym i zbierać te dane, które są zebrane, po prostu je analizować normalnie i dawać ludziom pieniądze, a później to wszystko rozliczyć.
Dziękuję panie Julianie za telefon. Czyli jak rozumiem, no taki wniosek z tego, o czym pan powiedział, że biurokracja w pewnym sensie również tutaj szkodzi biznesowi. Pytanie, czy tylko w tej konkretnej pandemicznej sytuacji, czy w ogóle, choć widzimy i słyszymy o kolejnych działaniach, które te biurokracje mają ograniczać, jednak. Jak oceniamy weto części przedsiębiorców, którzy chcą otwierać mimo zakazu swoje biznesy? Bardzo proszę, kolejny słuchacz, dzień dobry. Halo?
Halo.
Bardzo proszę o wyciszenie radioodbiornika.
Już wyciszam.
I można zabrać głos.
Chciałem tylko powiedzieć też, że no niestety nie wiem, wszyscy przedsiębiorcy, którzy przypuśćmy teraz tak bardzo płaczą, też muszą się zastanowić, czy mieli możliwości, czy utrzyma taki interes, czy da sobie radę bez pomocy państwa. Przecież udzielają banki kredyty na podtrzymanie czegokolwiek. Tak, gdy dłużej może to jest ciężko. Ale ja prowadziłem prawie 40 lat działalność i zawsze trzeba było mieć jakieś zabezpieczenie. I nikt na nikogo nie liczył. Jak koledzy plajtowali, to się wieszali, domy im zabierali, leasingi zabierali. Wszystko, co tylko możliwe, zabierano. Nikt nikogo nie pytał, co się z nimi dzieje. Raptem teraz ich nie można, białe myszki dotykać. A najbardziej mnie boli, że człowiek, który wysłał żonę do pracy gdzieś do Włoch, syna do Anglii i on tu strasznie zabiera głos, a siedzi i nic nie robi. To jest największa hańba, jaka może tylko być. Do widzenia. Ten ze Szportawy.
Dziękuję. Do końca nie wiem, kogo miał pan na myśli. Niemniej 12 minut pozostało do godziny 13 i kolejny słuchacz na linii. Bardzo proszę. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam. Moim zdaniem tutaj innego wyjścia nie ma. Żaden inny rząd też sobie z tym nie poradzi. Po prostu sytuacja jest jaka jest i musimy po prostu jakiś czas się jeszcze przemęczyć, nie? No bo niektórzy przedsiębiorcy sami sobie strzeli w nogę, bo na przykład byłem gdzieś tam nad morzem czy w górach, to nie pobierali klimatycznego, żeby nie było śladu, że człowiek był. A teraz nagle nie mają jak się wykazać, ile zarabiali, nie? I po prostu, tak jak pan mówił, ten czarny rynek, nie? Także tutaj krzyczeć, kłócić się to nie ma sensu, to trzeba spokojnie przetrwać i prosić Boga, żeby pandemia poszła sobie w nieznane.
Tylko takie rozwiązanie. Czyli takie tutaj rozwiązanie. Doradzałby pan tym przedsiębiorcom, żeby jednak dostosowali się do zasad?
Moim zdaniem, że tak daleko już żeśmy zaszli, że to chyba już długo nie potrwa, że powinni się dostosować, a ten pan Góral sobie stoi i mówi, że to jakaś przyjemna choroba, bo przyjemnie przeszedł, to też jakieś takie niepoważne gadki.
No, rzeczywiście, te słowa są mocno kontrowersyjne i były powszechnie krytykowane.
Tak, bo to jeden przeszedł sobie łagodnie tą chorobę, a drugi bardzo ciężko, a nie daj Boże, ktoś jeszcze może zmarł, nie? Pan Góral to
nie wiem, co miał na myśli, jaką chorobę też może nie, człowiek szczegółów nie zna, nie? Także dziękuję ślicznie, do widzenia.
Dziękuję, do usłyszenia. Szanowni Państwo, zachęcam do oceny tej sytuacji gospodarczej 68-324-2255 i 801-327-462. Telefony dzwonią, odbieramy kolejne połączenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
Na pewno współczuję tym ludziom, tym przedsiębiorcom, restauratorom. Na pewno im współczuję. Natomiast rząd pomaga im na ile może. I ja osobiście nie znam jeszcze nikogo, kto by zbankrutował, chociaż tam wielu jest na granicy bankructwa. Ja to rozumiem, jest trudna sytuacja. Ale namawianie do otwierania tego, to jest po prostu tak, jakby ktoś chciał mieć krew na rękach. A porównywanie z panią Milewicz czy z panią Czarkiem, to tylko świadczy o tym, że TVN i silnie odmurza. Bo pani Emilewicz czy pan Czarnek nie będą przyjmowali kilkudziesięciu osób codziennie w swojej knajpie. Ale restauratorzy tak. I wystarczy jedna chora osoba, żeby na przykład ci ludzie w tej restauracji zostali zakażeni. Mieliśmy już przykłady, co zrobiły święta, co zrobiły spędy na ulicy wrzeszczące i co robiły te wszystkie takie, wie pan, nielegalne manifestacje, jakie to dawało efekty. Czy otwarcie restauracji będzie czymś innym? Nie, będzie dokładnie tym samym. A że przedsiębiorcy próbują łamać prawo, proszę bardzo, z tym, że należy ich po prostu za to karać. Ja powtarzam, ja współczuję tym ludziom. Ale jest możliwość otrzymania pomocy. Może nie ma wielkich zysków, ale można to przetrwać. Bo rząd nie ma zapewnić zysku panu przedsiębiorcy, tylko przetrwanie przedsiębiorstwa, firmy. I to rząd zapewnia w swoich możliwościach. Byłoby więcej, gdyby ktoś kiedyś nie wyprowadził kupę milionów na zachód, nie wyprzedał polskiego przemysłu i naszej majątku narodowego. Ten majątek nie narabiał, nie zarabiał na nas, tylko na obcych. Więc rząd w tym, co ma, wspiera. I uważam, że karać z całą bezwzględnością, bo po prostu to doprowadzi do trzeciej fali, która może być naprawdę tragiczna. A idą szczepienia i jest ludzi coraz więcej też odpornych. Trzeba wytrzymać jeszcze troszkę. Po prostu trzeba. Ja wiem, że to się łatwo mówi. Ja mówię, powtarzam, szczerze tym ludziom współczuję. Ale trzeba wziąć pod uwagę moja kasa czy życie innych ludzi. No i tutaj chyba nie powinno być dyskusji. A że jakiś jest dureń, który twierdzi, że to przyjedna choroba. Tacy też są w społeczeństwie.
Dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Szybko przechodzimy do kolejnego słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No już nie mogę słuchać tych bredni o trzeciej fali, czwartej, piątej, dziesiątej. A gdzie się grypa w tym roku podziała? Jakoś nie słychać, żeby ludzie na grypę raptem przestali chorować, tak? Rocznie ile set osób czy tysięcy umierało z powodu powikłań na grypę? Jakoś żadnego wariactwa nie było. Proszę pana, jest to wszystko wyolbrzymione, ta cała zjadliwość tej choroby, ta łatwość zakażania się. Ja to przetestowałem na sobie, proszę pana, ja co tydzień mam robione testy, wychodzą mi negatywne. Miałem kontakty z kolegami z pracy, którym wyszły testy przy zwykłych przeziębieniach pozytywnie. I jeszcze raz powtarzam, jest to naprawdę wielka bzdura i...
No ale wie pan, no to jest, myślę, też informacje, to są informacje, których nie powinien pan tak lekkomyślnie przekazywać na antenie.
Nie lekkomyślnie, bo ja to bardzo śledzę.
Także w kontekście tego, o czym mówią eksperci. I w sumie wszystkie media, bez względu na jakieś opcje czy preferencje, no i eksperci mówią o tym. Także no nagle pan wychodzi z informacją, że to jest żart. No to jest żart właśnie.
Zależy których ekspertów się słucha i kto im za te ekspertyzy płaci. Ale wracając do tematu. Bardzo dobrze, że w końcu ludzie mają dość. Tak powinni zrobić wszyscy Polacy, bo to jest rujnowanie kraju. Pan Morawiecki to jest taki drugi pan.
Czy ma pan wśród swoich znajomych osobę, która przeszła COVID albo nie daj Boże zmarła?
Jak?
Czy ma pan wśród swoich znajomych osobę, która ciężko przeszła COVID albo zmarła na przykład?
No to powiem panu, że nie mam takiej osoby.
Nie ma pan takiego doświadczenia. Tak, to ja panu bardzo gratuluję i cieszymy się, że zostało to panu oszczędzone. Natomiast jednak jest wiele osób, które doświadczyły tej tragedii i tylko i wyłącznie z uwagi na szacunek dla nich jednak prosiłbym, żeby pan z takimi opiniami, jak te, które pan podejmuje, się wstrzymał.
Z powodu tej paniki robionej w szpitalach ludzie są zaniedbywani.
Bardzo dziękuję za telefon. No, może się pan również wypowiedzieć, ja wiem, pan często do nas dzwoni i w ten sposób mówi, niemniej, no właśnie, państwo oceniacie. Bardzo proszę, kolejny słuchacz, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam.
Powiem tak, jestem za tym, żeby trochę sfolgować te obostrzenia, ale tam, gdzie to można zrobić. Przedostatni słuchacz tutaj właśnie, nie ten ostatni, tylko pan Wacław, mówił właśnie, że są takie branże, gdzie po prostu jest stała grupa pracowników i oni po prostu, tylko ta grupa pracowników, tam cztery osoby na przykład w stolarni pracuje, to czemu zamykasz taki zakład na przykład, nie? Oni dbają po pracy o to, żeby nie zachorować, korzystają z tych obostrzeń i przychodzą do pracy i tylko oni tam są, no to czemu tutaj zamykać? Ale tam, gdzie jest na przykład większa rotacja, jak siłownie, restauracje, no to tam jest możliwość zarażania się. Także te branże powinny być zamknięte. Ja uważam, że pomoc powinna polegać na tym, w ten sposób, że powinna być możliwość zawieszenia działalności gospodarczej. Czyli zawiesza działalność gospodarczą na miesiąc i tam, czy to jest sklep, czy jakiś zakład, tam powinna być kartka powieszona, że zamknięte, zawieszona działalność na miesiąc czasu, czy tam na dwa miesiące i państwo powinno, czyli nie płaci ZUS-u, nie płaci tych wszystkich świadczeń, które wobec państwa ma, a państwo po prostu właścicielowi i pracownikom by wypłacało tylko zasiłek taki dla bezrobotnych. Ja uważam, że tak pomoc powinna wyglądać. To, co się dzieje w górach, to oni po prostu tam tracą duże pieniądze, bo zawsze w sezonie przyjeżdżało dużo turystów i zarabiali tam sporo pieniędzy i teraz jak są te obostrzenia, no to widzimy, no mają po prostu mniejsze zyski i dlatego tak te protesty mają miejsce, a niektórzy to wykorzystują politycznie, bo podczepia się taka konfederacja na przykład, czyli takie nowe tam jakieś się tworzą partyjki czy coś takiego i się stają po stronie tych ludzi, którzy są przeciwko tutaj tym obostrzeniom i liczą na to, że w przyszłości ci ludzie ich tam poprą, jak będą jakieś wybory czy coś takiego, nie?
Dziękuję za telefon. Spróbujmy odebrać jeszcze połączenie. Bardzo proszę, dzień dobry.
Dzień dobry, Waldek Żagań.
Witam, panie Waldemarze.
Ja chciałbym powiedzieć, że dla szacunku również osób, które chorowały bardzo ciężko o COVID, ja znam je, moi sąsiedzi i dookoła, to również rząd polski winien ten szacunek okazywać. I tutaj wcześniej ludzie mówili wyraźnie panu, który pan nie słyszy nadal, tak jak Emilewicz, że notorycznie to rząd łamie te obostrzenia. Ale i stąd to jest.
Wie pan, panie Waldemarze.
Proszę?
Panie Waldemarze, no takie uogólnienie sytuacji nie wiem, czy jest uzasadnione.
No jest uzasadnione, wie pan, bo mówimy o małych przedsiębiorstwach, o nie o dużych hotelach, tylko o małych hotelach, gdzie ci ludzie wiedzą doskonale, gdzie te 100 zł potrzebne jest im, a oni nie mają w tej chwili. I tu jest ten problem braku szacunku dla nich. Sytuacja jest taka, jaka w tej chwili jest, to są zakażeni jest bardzo mało w stosunku nawet już do marca zeszłego roku, czy maja.
No, w stosunku do marca czy do maja to ta ilość zakażonych jest jednak dużo większa, panie Waldemarze, to przypomnę.
Dzisiaj mamy
3000, niech to będzie dobry prognostyk, natomiast no, było i kilkanaście.
Dobrze, podatki nadal trzeba płacić i ci ludzie o tym doskonale wiedzą. Co z tego, że będą z ZUS-u zwolnieni, kiedy później nie będą mieli emerytury i tak dalej, wie pan. Nie ma czegoś takiego, no podwyżki są przede wszystkim, wie pan. Pan wie o tym, jakie są podwyżki. Może w otwartym mikrofonie porozmawia pan o podwyżkach, jakie proponuje rząd polski. Czym to mają oni płacić?
Dobrze, panie Waldemarze, bardzo dziękuję za pana wypowiedź. Jak rozumiem, głos za przedsiębiorcami, którzy no to weto do obostrzeń pandemicznych zamierzają no, stosować już w taki sposób, że otworzą swoje działalności. Zobaczymy, jaką to przyjmie skalę oczywiście, także co będzie dalej. Na razie mamy termin bodaj do końca stycznia utrzymania tych restrykcji. Trzymamy kciuki za to, żeby, no podobnie jak dzisiaj, raptem ponad 3000 przypadków zakażeń, żeby było ich jak najmniej, żeby taka tendencja utrzymała się, bo to oczywiście dla gospodarki będzie dobrym prognostykiem, także być może dla rządzących wskazówką, by jednak część z tych obostrzeń tutaj czy złagodzić, czy może w ogóle usunąć. No jak zwykle w naszym programie nie obyło się bez emocji, także bez polityki, ale to już wiemy. Jutro chyba polityka międzynarodowa. Adam Ruszczyński będzie naszym prowadzącym otwarty mikrofon. Janusz Rzyczkowski, kłaniam się pięknie i dziękuję. Komentować w dalszym ciągu można na naszej stronie internetowej, także w mediach społecznościowych. Program zrealizował Marcin Kosiński, a już za chwilę nasze wiadomości. Do usłyszenia.